Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy. Prezydent Polski Andrzej Duda odwiedził górników poszkodowanych w wyniku wstrząsu w kopalni Zofiówka. W wypadku zginęło dwóch pracowników. Trwają poszukiwania trzech, którzy pozostają pod ziemią. Kilku górników trafiło do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. W niedzielę przybył tam prezydent Andrzej Duda. Widać, że to są twardzi faceci. Tak relacjonował dziennikarzom swoje spotkanie z górnikami.
No spotkaliśmy się, rozmawialiśmy, no... Cieszę się, że mogłem być z nimi przez tą chwilę, bo byłem z nimi, kiedy protestowali w 2015 roku, wiosną, kiedy jeszcze nie byłem prezydentem. Byłem tutaj w Jastrzębskiej Spółce Węglowej na Barbórce. Świętowałem z nimi, cieszyłem się i chciałem być też z nimi wtedy, kiedy przyszło nieszczęście.
Prezydent wraz z metropolitą katowickim, księdzem arcybiskupem Wiktorem Skworcem modlił się też wspólnie z rodzinami górników. W sobotę wieczorem poszkodowanych odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Spotkał się także ze sztabem akcji ratowniczej, przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej i nadzoru górniczego. Do wstrząsu o sile około 3,4 stopnia w skali Richtera doszło w sobotę przed południem. Pod ziemią było w tym czasie około 250 górników. Polska pragmatycznie podchodzi do przyszłego budżetu unijnego. Będziemy prezentowali swoje zdanie, zabiegając o interesy całego regionu, powiedział minister Michał Dworczyk. Szef kancelarii premiera odniósł się do przedstawionego w minionym tygodniu projektu wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Całkowita suma zobowiązań ma wynieść w tym okresie 1 279 000 000 000 euro. Komisja Europejska nie przedstawiła jeszcze podziału na koperty narodowe. Bruksela zaproponowała jednak powiązanie dostępu do funduszy z praworządnością. Minister Michał Dworczyk w rozmowie z naszym reporterem wskazał, że jest to wstępny projekt budżetu.
Zawsze, kiedy jest dyskusja o środkach finansowych, są emocje. Oczywiście jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż do tej pory. Po Brexicie środki, które będą wpływały do budżetu unijnego, będą zupełnie inne i to będzie miało wpływ na kształt tego budżetu. Ale już w tej chwili trzeba powiedzieć, że najbardziej radykalne propozycje, które mogły nas niepokoić, zostały wycofane. I tutaj też trzeba jasno sobie powiedzieć, na pewno wpływ na to miała aktywna polityka premiera Morawieckiego, zaczynając od zlikwidowania takich pomysłów na w ogóle oddzielny budżet strefy euro poprzez drastyczne cięcia w polityce spójności czy w polityce wspólnej, polityce rolnej.
Poseł PiSu Marcin Horała, odnosząc się do kwestii połączenia wypłaty środków z praworządnością, zauważył, że to dopiero pomysł.
To raczej jest taka metoda budowania nacisku w procesie negocjacyjnym. Tego mechanizmu realnie w propozycji Komisji Europejskiej nie ma, o nim się tylko mówi. Jeżeli patrzymy realnie, to tam są mechanizmy uzależnione od produktu krajowego, od bezrobocia, od polityki migracyjnej, z tym zresztą też się nie zgadzamy, i od ochrony środowiska. Natomiast nie ma kryterium praworządności. My byśmy mogli nie mieć z nim problemu, bo nie mamy problemu w Polsce z praworządnością, natomiast no, tak naprawdę jest to inna nazwa dla po prostu mechanizmu politycznego, który miałby pozwalać Komisji Europejskiej, żeby po prostu nieco temperować wydawanie środków dla rządu, z którymi politycznie się nie zgadza. No, na coś takiego oczywiście Polski zgody nie będzie, a przypomnę, że perspektywę budżetową musi Unia przyjąć jednogłośnie, więc tutaj po prostu, no, gdyby takie kryterium miało się pojawiać, to nie będzie naszej zgody na przyjęcie tak skonstruowanego budżetu.
Polska planuje wznowić grupę przyjaciół polityki spójności, państw opowiadających się za większymi funduszami na wyrównanie różnic między regionami Unii Europejskiej. Wkrótce ma się odbyć spotkanie 11 krajów, które stanowiły grupę. Grupa przyjaciół polityki spójności, której Polska była nieformalnym liderem, pomagała w czasie poprzednich negocjacji nad budżetem hamować zapędy płatników netto do ostrego cięcia wydatków. W Brukseli odbyły się w niedzielę obchody Światowego Dnia Polonii i Flagi Rzeczypospolitej. Do Belgii udał się marszałek Senatu Stanisław Karczewski wraz z grupą parlamentarzystów. W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele organizacji polonijnych. Delegacja spotkała się w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej Millennium w Comble La Tour z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami szkół polskich. Chcemy, by więź Polaków mieszkających w Polsce i za granicą była coraz wyraźniejsza i bardziej trwała, podkreślał marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Polityk dziękował im za dbałość o zachowanie polskości i nauczanie języka polskiego.
Chciałbym wszystkim podziękować, tym, którzy dbają o nasze dziedzictwo narodowe, dbają o język polski, dbają o nauczanie młodego pokolenia języka polskiego. Bardzo podziękować za to, że Państwo nie zapominacie o tym, że jesteście Polakami. Dziękujemy bardzo Państwu, że Państwo mówicie bardzo często o tym, że Wasze serca biją po polsku. Dziękujemy i tu szczególnie chciałbym podziękować rodzicom za to, że swoje dzieci wysyłacie do polskich szkół, że dzieci uczycie języka polskiego.
Następnie marszałek Wyższej Izby Parlamentu odsłonił obraz Matki Boskiej z Gietrzwałdu w sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Banę. Po południu w Brukseli w ambasadzie polskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji polonijnych w tym kraju. Delegacja uczestniczyła także we mszy świętej w kościele Notre Dame de la Chapelle. Belgijskie obchody Dnia Polonii i Polaków poza granicami zakończyła uroczysta gala w Teatrze Saint-Michel. Za granicą mieszka od 16 do nawet 20 milionów Polaków. Mijają 73 lata od wyzwolenia niemiecko-austriackich obozów koncentracyjnych systemu Mauthausen-Gusen. W niedzielę odbyły się uroczystości upamiętniające tamto wydarzenie. Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele polskich władz, byli więźniowie, bliscy ofiar i harcerze. Przy pomniku poświęconym pamięci Polaków zamordowanych w latach 1939-45 w Mauthausen sprawowana była uroczysta Eucharystia. Delegacja złożyła także kwiaty. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślał, że Polacy będą pamiętać o ofiarach, bo ta pamięć jest elementem naszej tożsamości. Dziękował także byłym więźniom za kultywowanie tej pamięci w czasach, kiedy wypaczana jest historia.
Pamiętamy i jesteśmy też wdzięczni wam, drodzy więźniowie obozów koncentracyjnych niemieckich, że tę pamięć kultywujecie, że jesteście z nami, że jesteście żywymi świadkami prawdy historycznej. W czasach, kiedy wielu tę prawdę chce tak bardzo wypaczyć, kiedy z Polski i Polaków, jako jednej z głównych ofiar II wojny światowej, czyni się sprawców. Dziękujemy wam, że również nigdy na to nie pozwolicie i nie chcecie pozwolić, a my was w tym wspierać będziemy.
Przez Mauthausen i jego podobozy przeszło w latach 1938-1945 335 tysięcy więźniów. Według różnych szacunków śmierć poniosło około 71 do 122 tysięcy z nich. Przedstawiciele amerykańskiej Polonii zaprotestują przeciwko planom usunięcia pomnika Katyńskiego w Jersey City. W najbliższą niedzielę przed monumentem zorganizowana zostanie manifestacja w tej sprawie. Polacy wyrażą w ten sposób swój sprzeciw wobec działań burmistrza Stevena Fulopa, który bez konsultacji z przedstawicielami mniejszości polskiej poinformował ostatnio, że pomnik Katyński zostanie przeniesiony z powodu planowanej budowy parku. W późniejszym czasie obraził na to natomiast w mediach społecznościowych marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, który skrytykował działania władz Jersey. Prezes fundacji From the Depths, Johnny Daniels, w opublikowanym w internecie filmie zwrócił się z apelem do burmistrza Stevena Fulopa.
Burmistrzu, mówi się, że liczą się słowa, ale liczą się także działania. Musisz zrozumieć, że działanie, jakie chcesz podjąć, czyli przeniesienie pomnika Katyńskiego, jest wysoce obraźliwe nie tylko dla Polaków, ale też dla Żydów i wszystkich ludzi, którzy rozumieją i troszczą się o historię. Katyń był jedną z najgorszych i najbardziej przerażających masowych mordów podczas II wojny światowej. Pomnik upamiętnia 22 tysiące polskich obywateli, polskiej elity wymordowanej przez Sowietów. Polacy, Żydzi, Białorusini i Ukraińcy zostali razem wymordowani.
Pomnik Katyński w Jersey City usytuowany jest w atrakcyjnym i często odwiedzanym przez mieszkańców miasta miejscu przy rzece Hudson z widokiem na znajdujący się po drugiej stronie Manhattan. Tamtejszy teren przyciąga uwagę deweloperów, którzy zamierzają tam stworzyć kosztem 90 milionów dolarów park. Media w New Jersey informowały o powiązaniach deweloperów z burmistrzem i o finansowaniu przez nich m.in. kampanii wyborczej Fulopa, gdy ten ubiegał się o urząd gubernatora stanu New Jersey.
Miłość wobec innych nie może być ograniczona do chwil wyjątkowych, ale musi stać się stałym elementem naszego życia, wskazał Ojciec Święty Franciszek w swoich rozważaniach przed modlitwą Regina Celi. Papież zachęcał do dyspozycyjności wobec każdego brata i siostry, kimkolwiek on jest i niezależnie od sytuacji, w której się znajduje, począwszy od tych, którzy są nam bliscy, w rodzinie, we wspólnocie, w pracy, w szkole. Biskup Rzymu wskazywał w tym kontekście na potrzebę ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Jesteśmy wezwani, by strzec osób starszych jako cennego skarbu i z miłością, nawet jeśli stwarzają problemy gospodarcze, niedogodności. Właśnie dlatego musimy udzielić chorym, nawet jeśli są na ostatnim etapie życia, wszelkiej możliwej pomocy. Właśnie dlatego trzeba zawsze przyjąć tych, którzy mają się urodzić. Właśnie dlatego ostatecznie życie musi być zawsze chronione i miłowane od poczęciu do naturalnego kresu. To jest miłość.
Papież zwracał też uwagę, że sami jesteśmy kochani przez Boga w Jezusie Chrystusie, który wymaga od nas, abyśmy się tak miłowali nawzajem, jak On nas miłuje.
Ale nie możemy tego uczynić, jeśli nie mamy w sobie Jego serca. Eucharystia, w której mamy uczestniczyć każdej niedzieli, ma na celu kształtowanie w nas serca Chrystusa, aby całe nasze życie kierowało się Jego hojnymi postawami. Niech Dziewica Maryja pomaga nam trwać w umiłowaniu Jezusa i wzrastać w miłości wobec wszystkich, a szczególnie najsłabszych, aby w pełni odpowiadać naszemu powołaniu chrześcijańskiemu.
Po południu papież odwiedził kolejną rzymską parafię, tym razem w peryferyjnej dzielnicy Tordeschiavi. Oficjalnie otworzył tam założony przy kościele ośrodek pomocy dla niepełnosprawnych, Dom Radości. Zamieszka w nim 7 osób, które są sierotami lub mają rodziców w podeszłym wieku, którzy nie są w stanie już się nimi opiekować. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.